Ja serdeczne powitanie, ja również witam serdecznie w imieniu Pańskim wszystkich braci i sióstr. Równocześnie przekazuję pozdrowienia jeszcze obywatelstwa Karonu. Brat Karon obecnie jest na kuracji, na 3 tygodnie wyjechał, na leczenie szczególnie uszu, gardła i poniekąd oczu. Tak samo pozdrowienia przekazuje moja żona i córka, które zapewniają was o modlitwach swoich, szczególnie mając w pamięci uczty duchowe, które tu się będą odbywały. I również przekazuję wam chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr polskich i francuskich, którym miałem ostatnio przywilej służyć. Ja się bardzo raduję, że Pan ponownie dał mi przywilej zawitać do kraju i z powrotem mieć udział w miłej społeczności braterskiej z wami na licznych tu ucztach, które się będą odbywały i także, że daje mnie ułomnemu, nieudolnemu i nieustanałemu słudze mieć przywilej jeszcze w dodatku wam usługiwać. Toteż bardzo, braci i sióstr, proszę, aby pamiętali w modlitwach swoich za mną, bym ja moją pracę jako tłumacz mógł wykonać tak, by to Panu podobało się, a braciom, żeby było ku zbudowaniu. Za to z góry serdecznie dziękuję. Jak słuchałem, to nie miałem wiele czasu odpocząć, bo ich nie wczoraj będę zaprzągnęli w Poznaniu, i widzę, że Stachowiec był mnie tutaj zaprzągł. A ja po prostu nie przygotowałem się, by służyć wykładami. W miarę więc moich możliwości i przy łasce i pomocy Pańskiej będę starał się jednak wam usłużyć tematem, który dopiero zebrałem, jeszcze dostatecznie nie opracowałem i oczywiście jeszcze nie przyswoiłem sobie, żeby pamięciowo wszystko opanować.
Mianowicie mamy zamiar
wspólnie zastanowić się nad drugą, wyższą, pierwszorzędną łaską, to jest nadzieją, która także należy do 12 głównych łask. Co należy więc rozumieć przez nadzieję? Każda łaska, czy to będzie wyższa, czy niższa, czy drugorzędna, czy trzeciorzędna, to ona w sobie ma pewne składniki. Wiemy już wszyscy na pewno z badań z różnych artykułów, że wiara składa się z 2 składników. Umysłowego ocenienia i ufności serca. Tak podobnie sprawa przedstawia się z nadzieją. Ona także ma w sobie 2 składniki.
To jest.
Nadzieja składa się z pragnienia i spodziewania się. Obie te zalety, pragnienie i spodziewanie się, muszą zawsze być obecne w nadziei. Jeżeli tylko w naszym sercu, w naszym mamy pragnienie, a nie mamy spodziewania, albo mamy spodziewanie, a nie mamy pragnienia, to znaczy, że nie mamy nadziei. Bo te 2 rzeczy dopiero stanowią nadzieję. A więc jaka jest definicja nadziei? Odpowiadamy, że nadzieja jest to zaleta serca, przez którą pragniemy i spodziewamy się pewnego przyszłego dobra. Powtarzamy jeszcze raz, że nadzieja jest to zaleta serca, pomocą której pragniemy i spodziewamy się pewnego przyszłego dobra.
Damy 3 przykłady,
które pozwolą nam lepiej zrozumieć, że naprawdę składa się z pragnienia i spodziewania. Weźmy pod uwagę człowieka stawianego na śmierć. I przypuśćmy, że został on skazany na podstawie odczynności do okoliczności. Ale od czasu jego osądzenia i uwięzienia odkryto, znaleziono wiele faktów i dowodów pokazujących jego całkowitą niewinność. przyjaciele więc jego i krewni podejmują więc niezbędne kroki prawne, aby go wyzwolić. I wszystkie fakty, dowody przedstawiają sędziom, na swoją stronę prokuratora i sędziów i wszyscy wspólnie łączą się ze wspólnej petycji do przewodniczącego sądu, aby został ten skazany uwolniony od wyroku śmierci. I oczywiście następnie powiadamiają go. Jaki więc będzie skutek na tego skazanego, gdy on o tym wszystkim się dowiedział? Otóż taki, że on zarówno będzie pragnął tego uwolnienia i będzie się go spodziewał. Bo gdy nie było tych dowodów, to on tylko pragnął, ale się nie spodziewał. A więc jeżeli ten skazany pragnie i spodziewa się uwolnienia, to znaczy, że on nadzieje w uwolnienie. Weźmy teraz innego człowieka, również skazanego na śmierć, jako przykład. I przypuśćmy, że po jego skazaniu go na śmierć, to wiele innych faktów i dowodów, które tylko tym bardziej go jeszcze obciążają. I nic przyjaciele jego nie mogą uczynić, ażeby ktoś dla niego pomógł mu, czy też uwolnić. No i w końcu, ponieważ wysiłkach niepomyślnych przychodzą i o tym wszystkim mu mówią. Jaki z tego będzie na niego skutek, na tego skazanego? Otóż taki, że on w swoich uczuciach będzie w dalszym ciągu pragnął uwolnienia, bo przecież on nie chce zginąć, ale on się tego uwolnienia nie spodziewa, bo wie, że zasłużył na karę śmierci. Więc on tylko ma pragnienie uwolnienia, ale tego uwolnienia się nie spodziewa. A zatem nie ma on nadziei na uwolnienie, bo tylko w jego uczuciach jest pragnienie. Zmieńmy teraz przykład jeszcze na innego skazanego człowieka, aby pokazać, że gdy pragnienie jest obecne, a spodziewanie nie istnieje, to też nie ma nadziei. Jeżeli w wypadku skazanego na śmierć nie można przebaczyć winy, ani zamienić jego kary, to jaką postawę wtedy zajmie skazany wobec śmierci? Nie pragnie on śmierci, chociaż jej się spodziewa, chociaż jej oczekuje. A zatem widzimy, że nie ma on nadziei w egzekucji. Nie ma on nadziei w śmierci. Bo choć jej dużo na wkrótce nastąpi, to jednak w swoich uczuciach on jej nie pragnie. A więc to nam pokazuje, że nie żywi on nadziei do śmierci. Widzimy więc z tych trzech przykładów, że nadzieja musi w sobie obejmować zawsze pragnienie i spodziewanie się. Brak jednej lub drugiej zalety niweczy nadzieję. Właśnie definicja, którą podaliśmy, to jest, iż nadzieja składa się z pragnienia i spodziewania się, jest właściwą i poprawną, potwierdza nam to właśnie apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 24 i 5, gdzie czytamy i będziemy komentowali te słowa. Albowiem nadziejąśmy zbawieni, mówi apostoł Paweł, to znaczy, że nasze zbawienie nie jest sprawą obecnego osiągnięcia, ale pragniemy go i spodziewamy się je zrealizować w lepszym zmartwychwstaniu. Jest to sprawą nadziei. A nadzieja nie jest nadzieją. To znaczy, jeżeli ktoś nie pragnie czegoś i nie spodziewa się, przyszłej rzeczy, a tego przyszłego dobra, to nie ma on nadziei. Bo nadzieja nie może być widoczna. Bo co kto widzi, to znaczy czego ktoś doświadcza, wtedy się tego spodziewa, a więc wtedy nie będzie miał nadziei. Już to nie jest prawo nadziei, może to być prawem wiary, ale jest przedmiotem nadziei. Ale czego nie widzimy, to znaczy czego nie doświadczamy, czego się spodziewamy i czego przez cierpliwość oczekujemy, pragniemy. A więc widzimy tutaj, że apostoł Paweł pokazuje nam definicję nadziei, iż ona składa się z pragnienia i spodziewania. Dowiedzieliśmy się więc, że nadzieja ma dwa składniki i że składa się ona z pragnienia i nadziei. Wiemy już, jaką jest definicja nadziei. Teraz przyjdziemy do słowa nadziei, jak Pismo Święte to słowo używa. A więc Pismo Święte to słowo nadzieja używa w dwóch znaczeniach. Pierwsze znaczenie tego słowa nadziei pokazuje nam zaletę serca i umysłu, przez którą pragniemy i spodziewamy się. To jest ta wyższa, pierwszorzędna łaska, o której mówimy. Znaczenie słowa nadzieja, w jakim Pismo Święte ją używa, jest to przedmiot, którego pragniemy i spodziewamy się. A więc nadzieja również jest używana jako rzecz lub rzeczy, których pragniemy, lub po prostu pożądamy, których spodziewamy się, czy też oczekujemy. Pierwsze znaczenie nadziei jako zaleta serca i umysłu pokazana jest w psalmie 31 rozdziale, a wierszu 24, gdzie czytamy: wzmacniajcie się, a to czyli Bóg serca wasze, którzy nadzieję macie w Panu. To znaczy, którzy macie tą zaletę pragnienia i spodziewania. Drugie zaś znaczenie nadziei jako rzeczy spodziewanej i upragnionej pokazuje nam apostoł Paweł w liście do Żydów, 6 rozdział, a wiersz 18, gdzie mówi, abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, to jest przysięgę i obietnicę Bożą, abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, z których niemożebne, aby Bóg kłamał, zarówno pociechę mieli. My, którzyśmy się uciekli przy otrzymaniu wystawionej nadziei. Tą wystawioną nadzieją jest właśnie obietnica, która była wystawiona, czyli dana ludowi Bożemu. I jeszcze drugie znaczenie nadziei jako przedmiot spodziewany i uprawniony czytany w Dziejach Apostolskich, 23 rozdział, a 6 wiersz, gdzie apostoł Paweł mówi o nadzieję, to znaczy o rzecz spodziewaną i upragnioną i o powstanie umarłych nie tydzień. Była to chwalebna nadzieja zawarta w przymierzu Abrahamowym, którą miał nadzieję apostoł Paweł. Widzimy więc, że Pismo Święte używa słowa nadzieja w dwóch znaczeniach. Tego, czego się spodziewamy, czego pragniemy, a więc pragniemy i spodziewamy się przyszłego wiecznego życia w doskonałych warunkach, doskonałości ludzkiej i jeszcze całe. I również Pismo Święte używa słowa nadzieja, jak już zaznaczyliśmy, jako łaskę, jako cnotę, czyli zaletę serca i umysłu. Teraz weźmiemy trochę pod uwagę, jakie są przedmioty nadziei. Do których to przedmiotów nasze pragnienia i spodziewania się wnoszą. Bóg dał nam wspaniałe i zwięźle ujęcie tych przedmiotów. Najlepszym z nich są zarysy stary przymierza Abrahamowego, czyli boskie obietnice uczynione Chrystusowi, a które są zawarte w zarysach przymierza Które te zarysy mamy podane w pierwszej księdze Mojżesza w 22 rozdziale, 17 i 18 wierszu. Gdzie Bóg powiedział: błogosławiąc, błogosławić Ci będę, a rozmnażając, rozmnożę naczynie Twoje, jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. A odwiedzicie naczynie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, dlatego, żeś usłuchał głosu mego. Bóg więc w tym ustępie powiedział: pierwsze, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie. Zastosowanie oczywiście do Kościoła i poniekąd do wielkiego grona. Co się tyczy nas, my jesteśmy objęci w zarysach ziemskich. Drugie, Bóg powiedział: odwiedzicie nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich.
I trzecia
obietnica: i błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, w nasieniu Bożym.
A wiemy, że to nasienie obejmuje kilka klas.
Te trzy więc obietnice, dopiero co wymienione, stanowiły one dla Kościoła pozafiguralną miastę, która ich rozwijała jako nowe stworzenia. Przymierze właśnie nas rozwija jako nowe stworzenia. My już wiemy skądinąd, że to matce, przepraszam,
są służy prawdy i prawda.
Ale ostatecznie Bóg tę najważniejszą rolę sprawuje jako matka przez przymierze, przez które On działa. I to mamy bardzo pięknie i malowniczo opisane w proroctwie Izajasza
w całym rozdziale.
My może tylko odczytamy pierwsze 8 wierszów. Śpiewaj niepłodna, tu jest mowa o Kościele, bo najpierw był i dlatego Kościół był niepłodny. Śpiewaj niepłodna, która nie rodzi, śpiewaj głośno, a cud. Tu jest mowa o przymierzu Sary, które było niepłodne. A krzyk, która w porodzeniu nie pracuje, więcej będzie synów opuszczonej niż synów tej na męża, mówi Pan. Rozprzestrzeń miejsce namiotu swego, na tym przybytku zbyt nie zabraniaj rozciągnąć,
wyciągnij to w razie
swoje, swoje utwierdź.
Bo to na prawo i na lewo
rozpilisz, a nasienie Twoje narody odziedziczy i miasta spustoszone osadzi.
Nie bój się,
bo pohańbiona nie będziesz,
a nie zapalaj się, że nie spójrzysz na
stromocenie, odtąd na żelżywość młodości Twojej zapomnij, a na pohańbienie bez wyspa tego więcej nie wspomnij. Albowiem małżonkiem Twoim jest Stworzyciel Twój. On zastępów imię Jego, a Stworzyciel Twój święty Izraelski, Bogiem wszystkiej ziemi zwany będzie.
Bo to jako ziemi opuszczonej i
strapionej w duchu Pan powoła, a jako
ziemi młodej,
odrzuconą będziesz, mówi Bóg Twój. Na małą chwilkę opuściłem Cię, ale zaś w litościach wielkich zgromadzę Cię.
W malutkim dniu wykryłem
malutko twarz Twoje przed Tobą.
W sercu
wiecznym zlituje się nad Tobą, mówi Pan, Odkupiciel Twój.
Pierwsza obietnica
zawarta w pierwszej księdze Mojżesza, 22 gdzie czytamy: rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie. A więc pierwsza obietnica zawiera w sobie wiele myśli. A więc obejmuje ona w sobie naturę duchową,
dla Kościoła,
ciała nieśmiertelne, które są w stanie przebiegać przez tę szybkością taką, jaką pną nasze myśli,
Gdy my pomyślimy o tym życiu, to już
widzimy się, jakbyśmy byli w tej samej chwili na nim. Taką lokomocję szybką posiadają istoty duchowe. Proszę Daniela czytamy o takim pewnym wypadku, gdzie Daniel chciał się coś dowiedzieć i anioł Gabriel Boga by mu dał odpowiedź.
Więc Gabriel udał się, szybko poleciał na Alcyon, gdzie Bóg ma swoją stolicę. Tam otrzymał odpowiedź na żądanie Daniela.
I gdy Daniel jeszcze nie skończył modlitwy, już mu dał odpowiedź.
To jest znamienny fakt, o tym mówi brat Johnson w epifanicznym tomie drugim, jaką mają szybkość istoty duchowe. Dla nich nie ma żadnych
przeszkód. One mogą przenikać wszelką materię. Siły magnetyczne czy coś podobnego.
Nic im nie stoi na przeszkodzie. Wszystkie rzeczy one są w stanie przenikać. I takie właśnie całe nasz
Pan otrzymał po zmartwychwstaniu. Jak wiemy, że był
dziwny, ukazywał uczniom i tym podobnie. Są to ciała pełne życia. One mają po pierwiastek życia w sobie. Ale takie ciało, jeżeli ktoś będzie musiał otrzymać, to także wpierw będzie musiał rozwinąć odpowiednie serce i umysł. Bo jakby to wyglądało, istota boska z umysłem, z upodobaniami ludzkimi. To by też podobnie tak wyglądało, jakby teraz znany i on umysł ma swój ograniczony. Wiemy, że on ma swoje obyczaje, szczególnie kieruje się powonieniem. I widzimy, jak on często lata i wszystko woka. I teraz byśmy dali mu całe listę. Jakbyśmy widzieli takiego człowieka, który by tak latał, jak kiedy wszystko wąchał, jak by to wyglądało. A więc widzimy, niektórzy ludzie pragną nieba, a wcale umysłu i serca nie mają rozwiniętego, by tam się dostać. Tak samo Kościół będzie się cieszył towarzystwem boskim. Będzie w oczekiwaniu o potoczeniu twórcy najwyższego.
Będzie się cieszył społecznością
i widokiem Chrystusa,
apostołów, różnych pastorów, proroków, ewangelistów, członków różnych i w ogóle wszystkich członków Kościoła, wszystkimi zastępami. Będą mieli społeczność z ich aniołami, stróżami. Będą mogli się dowiedzieć wszystkich szczegółów całego ich życia, od dzieciństwa aż do śmierci. Ile razy uniknęli śmierci lub różnych niebezpieczeństw, zasadzek szatańskich i tym podobnie. Będą także mieli społeczność z wielkim gronem, młodocianymi godnymi i starożytnogodnymi. Ich licznymi zastępami różnych aniołów. A więc widzimy, że i młodocianie godni będą po tysiącleciu, jeżeli sobie na to zasłużą, w takim towarzystwie, w takiej również społeczności. A więc widzimy, jak ta obietnica bardzo wiele rzeczy w sobie obejmuje. Rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie. Druga obietnica mówi, odjedzicie nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich. Ściany, jak już wiemy, w Piśmie Świętym przedstawiają nam protekcję, siłę, bezpieczeństwo. Zdobyć bramy miasta znaczy zdobyć panowanie, ponieważ miasto w tym wypadku przedstawia nasz umysł i serce. I to nam przedstawia zdobyć panowanie nad naszym umysłem, nad naszym sercem, bo kiedyś tu jest mowa o mieście ufortyfikowanym, obwarowanym wielkimi, grubymi murami i silnymi bramami. I takim właśnie, taką fortecą właśnie jest nasz umysł i serce. I w tej właśnie w naszej fortecy, tak silnie umocnionej, znajdują się nieprzyjaciele nasi. Bo tu jest powiedziane w tej drugiej obietnicy, odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich. A więc my mamy swoich nieprzyjaciół, którzy są w takiej twierdzy, to jest w naszym umyśle i sercu, ugruntowani.
I tymi właśnie nieprzyjacielami jest grzech, błąd, samolubstwo i światowość.
W różnych formach
i nimi właśnie tymi czterema rzeczami, grzechem, błędem, samolubstwem i światowością dowodzi szatan, świat i ciało.
Różne są więc formy grzechu, błędu,
samolubstwa i światowości, które stanowią różne oddziały żołnierzy,
z którymi musimy walczyć.
A szatan jest głównym wodzem. Natomiast świat i ciało są porucznikami będącymi na jego usługach. Zdobyć więc miasto znaczy zdobyć nasze naturalne serce i umysł i wypróżnić je ze światowości, grzechu, błędu i samolubstwa, a napełnić je prawdą, sprawiedliwością, miłością, jedynskimi myślami w różnych ich formach. Bo te właśnie rzeczy znowu z drugiej strony stanowią armię duchową, duchowego, czyli nowego serca i umysłu. Tak jak to mamy pięknie pokazane w mannie na 6 grudnia, że ten, który panuje nad duchem swoim, to znaczy nad sercem i umysłem swoim, większy jest, niżeli ten, który zdobył miasto. A takie miasto obwarowane, starożytne, było bardzo trudne do zdobycia. Bóg więc w naszej drugiej obietnicy gwarantuje nam, że nasienie Jego, to znaczy wszystkie wybrane klasy, odziedziczą bramy nieprzyjaciół swoich. Prawdziwy lud poświęcony i wierny aż do śmierci otrzyma zwycięstwo nad grzechem, błędem, samolubstwem i światowością. A zatem, drodzy bracia i siostry, miejmy nadzieję zdobycia bram naszego miasta, bram naszego serca i umysłu. Brat Rusel w 5 tomie na stronie 214 mówi, że nasze umysły i serca są polem walki. Musimy być dzielnymi żołnierzami. Musimy walczyć z grzechem, błędem, samolubstwem i światowością w różnych formach. To nieraz dzieje się w zborach. Szatan posługuje się umysłami i uczuciami niektórych braci, którzy wprowadzają klerykalizm, błędne rzeczy, złe praktyki i tak dalej. Są rządni władzy i tym podobnie, a więc takie coś musimy zwalczać. Musimy być wypięstami w takich rzeczach. I nie powinniśmy zezwolić na to, żeby drudzy nami, to jest nasi nieprzyjaciele, to jest grzech, błąd, samolubstwo i światowość, których często szatan używa, a one wiemy są zagnieżdżone, utrwalone w umysłach naszych braci i sióstr i w naszych własnych umysłach, a więc musimy prowadzić walkę przeciwko takim rzeczom, bo inaczej one nas pochłoną. Rozwijajmy więc pragnienie i spodziewanie się, czyli nadzieję zwycięstwa nad grzechem, błędem, samolubstwem i światowością, przez wierne użycie Ducha Świętego, którego Bóg nam udziela, przez wierne użycie Słowa Bożego i różnych środków opatrznościowych. A Pan, gdy będzie widział dobre wysiłki nasze, dopomoże nam w odniesieniu zwycięstwa, jeżeli będziemy mieli ku temu nadzieję. To znaczy, jeżeli będziemy pragnieli tego usilnie i będziemy gorąco tego się spodziewali. On nas o tym zapewnia w 1 liście do Koryntian, że On nam przyjdzie z pomocą. 15 rozdział, wiersz 22, raczej 25 i 26 mówi. Bo On musi królować, a On też jest naszym wodzem, naszym przodownikiem, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A więc wszystkich nieprzyjaciół On podłoży pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. A więc widzimy, On nas zapewnia, że udzieli nam zwycięstwa. Zauważmy liczbę mnogą w tym ustępie nieprzyjaciele
twoi lub twoi. I gdy Jezus widzimy, że On ma nieprzyjaciół i oni są również bliscy do Koryntian wymienieni w liczbie mnogiej, to zachodzi pytanie, czy Jezus miał gdzie sobie błąd samolubstwo i światowość, które opanowały Jego umysł i serce?
Nie.
Ale On wie, że świat je ma. I On wie, że Kościół je ma. I oprócz Kościoła wszystkie inne klasy. I dlatego spośród Jego ludu, spośród Jego ciała, którym jest Kościół, On tych nieprzyjaciół postanowił usunąć.
Obietnica więc, że nasienie odziedziczy bramy nieprzyjaciół, znaczy, że wierny lud Boży nie tylko odniesie zwycięstwo nad swoim sercem i umysłem, ale że Pan również użyje tego nasienia, tych wybranych lat do wypełnienia wszelkiego zła tysiącleci.
Tak jak to również czytamy w pierwszym liście do Koryntian,
15 rozdział,
wiersz 55 i 6. Gdzie jest o śmierci bodziec Twój?
Gdzie jest światło zwycięstwo Twoje?
Lecz bodziec śmierci jest grzech, a moc grzechu jest zakon.
To, jak wiemy, dopiero stanie się w przyszłości, czyli w tysiącleciu. A obecnie my tego na razie spodziewamy
i tego pragniemy, czyli mamy te rzeczy
nadzieję.
Trzecia obietnica mówi, w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
Tym nasieniem w pierwszym rzędzie jest Kościół, a dopiero w podrzędnym znaczeniu inne wybrane klasy.
Wielkie grono,
młode samogodni, starożytne godni,
a nawet i w pewnej mierze niby wybrańcy.
Ta więc trzecia obietnica, która mówi, w nasieniu Twoje będą błogosławione wszystkie narody ziemi,
obejmuje w sobie aż 7 odrębnych błogosławieństw dla rodzaju ludzkiego.
Pierwszym błogosławieństwem jest, iż rod ludzki zostanie uwolniony spod kary Adamowej.
A to będzie oznaczało wzbudzenie do odumarłych. Tak jak w liście do Rzymian 5, 18 i 19 czytamy, że przez jednego człowieka przed grzech na świat, śmierć i tak dalej, tak przez drugiego człowieka, naszego Pana Jezusa Chrystusa, nastąpi życie i wyzwolenie. Drugie, świat otrzyma zupełną znajomość prawdy.
Tak jak w pierwszym liście Jana 1, 9 czytamy, że Jezus jest tą światłością, która przyszła na świat i oświeca każdego człowieka. I w pierwszym liście Tymoteusza 2, 4, gdzie czytamy, który chce, to jest Bóg, aby wszyscy do znajomości prawdy przyszli.
Trzecim błogosławieństwem jest, będzie rodzaj ludzki postawione warunki prowadzące do sprawiedliwości i do prawdy, w przeciwieństwie do obecnych warunków, które prowadzą do grzechu i zła.
O tych warunkach chwalebnych, jakie nastąpią w tysiącleciu, bardzo pięknie nam opisuje Izajasz 35 rozdział. Gdzie możemy odczytać parę wierszów.
Weźmy na przykład od wierszu 4.
Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie.
Mówcie do zatrwożonych w sercu, wzmocnijcie się, nie bójcie się, oto Bóg wasz pomstą przyjdzie, z nagrodą Bóg sam przyjdzie i zbawi was.
Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą.
Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach.
I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód, w łożyskach smoków i tak dalej. I wiersz 8 mówi, i będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie, czyli gościnie świętobliwości. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie, ale wybawieni po niej chodzić będą.
Odkupieni, mówię Pańscy, nawrócą się i przyjdą na Syjon. Ze śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich, radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Tak jak w objawieniu również mamy powiedziane, że nie będzie już więcej śmierci, łez, płaczu i tak dalej. Czwartym błogosławieństwem jest, iż serca i umysły rodzaju ludzkiego będą tak przeorane przez ucisk i różne doświadczenia, że będą przychylnie usposobione do Chrystusa. I jak w Ewangelii Jana mamy powiedziane, 12 rozdział 32 i 33 wiersz, że nasz Pan wszystkich do siebie pociągnie. Szóstym błogosławieństwem jest to, że Chrystus zaofiaruje każdemu przywilej gościńca świątobliwości, tak jak już poprzednio to czytaliśmy. Ale to jednak będzie wymagało poświęcenia, bośmy tam czytali, że nikt nieczysty nie wstąpi na tą drogę świętą. Jeżeli droga ludzki będzie chciał korzystać z przywileju z tego gościńca, każdy więc będzie miał przywilej wejścia na gościniec świętobliwości. I siódmym błogosławieństwem jest, iż Chrystus zaofiaruje każdemu przywilej otrzymania Ducha Świętego. Jednak nikt nie otrzyma Ducha Świętego, jeżeli nie okaże posłuszeństwa. A to mamy pokazane w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, a wiersz 32. A myśmy świadkami Jego w tym, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy mu są posłuszni. Bóg tylko udziela Ducha Świętego posłuszni. Pierwsze 5 błogosławień, jakie rodzaj ludzki otrzyma w tej trzeciej obietnicy, czyli za Abrahamowego, są bezwarunkowe, ale 2 ostatnie są warunkowymi. To jest gościniec, wstąpienie na gościniec świątobliwości i uzyskanie Ducha Świętego. Będą one wymagały poświęcenia i posłuszeństwa. W nadziei więc powinniśmy pragnąć i spodziewać się, aby Bóg mógł użyć nas również do przekazywania tych błogosławień rodzajowi ludzkiemu, jako wybrane klasy. Uchwyćmy się więc silnie i trzymajmy się tych chwalebnych obietnic zawartych Abrahamowym w przymierzu. Nie w zarysach Sary, ale w zarysach ziemskich, które się do nas odnoszą. Niektórzy ludzie, którym opowiadamy o tych chwalebnych rzeczach, o boskich obietnicach, to patrzą na nas ze zdziwieniem i spolitowaniem. I oni nieraz mówią, na nas, poświęconej prawdzie, biedni ludzie, dobrze mówią, ale nie wierzą, że oddają się oni marzeniom. To, co oni mówią, wygląda jak bańki mydlane, tak na nas nieraz mówią, które chłopiec wypuszcza o różnych kolorach i z których ma radość, ale one długo nie trwają. Tak ludzie rozumieją, że nasza nadzieja jest jakby bańka z mydła. Nie możemy ganić tych ludzi, jeżeli tak się wyrażają wobec nas, ponieważ oni nie znają boskiego planu i jego chwalebnych zarysów. Oni nie otrzymali pojęcia, jakie my dzisiaj dzięki Panu zdobyli. Tak jak to mamy pokazane w drugim liście jeszcze do Koryntian, albo na przykład w tym tekście, w którym czytamy, że nie wstąpiło na serce, na umysł ludzki i tak dalej, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. A w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział 17 i 18 wiersz czytamy, albowiem ten króciutny i lekki ucisk nasz nader zacznie chwały wieczną wagę nam sprawuje. Gdyż nie patrzymy na rzeczy widzialne, a nadzieja nie jest widoczna, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. A więc widzimy, że nasza nadzieja nie jest taką, jaką świat często przedstawia. To więc doprowadza nas teraz do zastanowienia się, jakie są podstawy naszej nadziei. Bo mieć nadzieję, ale czy jest jakaś odpowiednia podstawa tej nadziei? I dowiadujemy się, że tak. Bóg dał nam silną, pewną, po prostu niezbytą podstawę do naszej nadziei. Nasza nadzieja nie jest pobożnym życzeniem. Jest ona zamkiem zbudowanym w Hiszpanii, jak to często ludzie się wyrażają. Nie jest ona nasza nadzieja jest bańką z mydła. Nasza nadzieja ma bardzo silne podstawy, takie właśnie, jakie wymaga ten, kto ma wiarę i jakich pragnie i spodziewa się rzeczy. Co więc jest podstawą naszej nadziei? Nasza nadzieja ma potrójną podstawę. Pierwszą podstawą naszej nadziei jest zawarta w obietnicy przymierza Abrahamowego związanego przysięgą. Wierząca poświęcona osoba nie może pomyśleć o czymś silniejszym od tej właśnie podstawy nadziei. Dlatego, kto może powiedzieć, choćby mnie i zabił, przecież nim będę ufał, nie ma nic silniejszego od podstawy nadziei opartej na obietnicy zaprzysiężonego przymierza Abrahamowego, którego to przymierze Bóg nam uczynił. Ponieważ Bóg widział potrzebę dla silnej nadziei, aby dać silną podstawę tej naszej nadziei. I sprawa ta, tej podstawy silnej naszej nadziei jest pięknie przedstawiona przez apostoła Pawła, jednego z największych myślicieli w liście do Żydów. W 6 rozdziale od 13 do 20 wierszu.
Gdzie on mówi?
Albowiem Bóg obietnicę czyniąc Abrahamowi, gdy nie miał przez kogo większego przysiąg przez siebie samego. Mówiąc, zaiste błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A tak długo czekając, dostąpił obietnicy. Ludzie wprawdzie coś większego przysięgają, a przysięga, która się dzieje ku potwierdzeniu, jest między nimi końcem wszystkich sporów. Dlatego też Bóg, chcąc dostatecznie okazać dziedzicom obietnicy nieodmienność rady swojej, tego planu, uczynił na to przysięgę.
Albowiem coś dwie rzeczy nieodmienne, obietnice i przysięgę, których nie możemy, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli.
My, którzyśmy się uciekli ku ofiarowaniu, ku otrzymaniu wystawionej nadziei. Tą wystawioną nadzieją jest obietnica zaprzysiężonego przymierza. Kiedyś przysięga czyniła koniec wszelkim sporom. To było w starożytności, że jak już ktoś przysiągł, to zupełnie wierzono, ufano temu. Ale dzisiaj już przysięga taka nie ma tyle znaczenia. Obietnica ta, jak już zaznaczyliśmy, ma trzy części. Jej dziedzicami w pierwszym rzędzie jest Kościół, a dopiero w podwzędnym znaczeniu są inne klasy. Ona ma pewne zastosowanie do wielkiego grona, do starożytnych i modocannogodnych, a także i w pewnej mierze do niby wybrańców. Bóg pokazuje dostatecznie swoim dziedzicom nieodmienność swego planu.
Żeby wyszli on swoje
nasienie, to jest w pierwszym rzędzie Kościół i inne wybrane klasy. i że w dodatku użyje on to nasienie, tych wybranych klasak, do błogosławienia rodzaju ludzkiego. I to on zapewnia nas przez dwie nieodmienne rzeczy, przez obietnicę i jego przysięgę. Bóg nigdy nie kłamie, on zawsze dotrzymuje swego słowa. A zatem nie mamy żadnego powodu do wątpienia, że on coś nie wypełni. Jeżeli on dał przysięgę, to jest to jak amen, iż tak się stanie. Tylko z naszej strony zachodzi pytanie, czy dotrzymamy swego przyrzeczenia. Dlaczego Bóg dał przysięgę? Bo wiedział on, że będziemy potrzebowali silnej pociechy dla naszego upadłego człowieczeństwa, aby ona stanowiła dla nas ochronę. Ta więc nadzieja jest kotwicą duszy, kotwicą nowego stworzenia, a dla nas kotwicą dla naszego nowego umysłu i nowego serca, nowej woli. A statkiem, tak jak kotwica ma statek, jest więc nasza wola i umysł. Natomiast łańcuch łączący kotwicę ze statkiem stanowi obietnica i przysięgę. Burze mogą huczyć, wiatry mogą dąć, ale łańcuch pozostaje niewzruszony, jak i kotwica u normalnego statka. Tak podobnie dzieje się właśnie z obietnicą, przysięgą i również z naszym umysłem i sercem, jeżeli silnie polegamy na obietnicach Bożych. Tak jak to czytaliśmy w wierszu 19, którą mamy jako kotwicę to nadzieję duszy naszej i bezpieczną i pewną i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę. Gdzie przewodnik dla nas przed Jezus, stawszy się według porządku Melchizedekowego najwyższym kapłanem na ziemi. Żadna siła nie może wzruszyć takiego zakotwiczenia opartego na obietnicy i przysiędze Bożej. Nadzieja ta sięga poza zasłonę, pojmuje rzeczy boskie, szczególnie to się odnosi do Kościoła. Kościół tylko wchodzi poza zasłonę, czyli otrzymuje on boską naturę, którą Jezus najpierw otrzymał i przedtem jako pozafiguralny Melchizedek. A więc czy można żądać silniejszej nadziei niż ta, jaką otrzymał Kościół i inne klasy wybrane? Zapewne, że nie. Cóż silniejszego Bóg mógł dać nam ponad tą obietnicę zawartą w przymierzu Abrahamowym? Boska więc obietnica związana z przysięgą pozostaje celem naszej wiary, źródłem naszej siły, a zatem silną podstawą naszej nadziei. Boska wierność jest całkiem pewna, niewzruszona i niezmienna, a zatem godzien Bóg jest naszej nadziei. Drugą podstawą naszej nadziei jest służba najwyższego kapłana, naszego Pana jako najwyższego kapłana. No ale ktoś może powiedzieć, tak? Jednak jestem pewny, że można polegać na Bogu i że On uczynił dokładnie, to, co powiedział, co przyrzekł w swoim słowie. Wiem, że Bóg nie kłamie. I że nie jest przede wszystkim, że dotrzyma swego słowa, ale ze mną właśnie ktoś może powiedzieć, jest kłopot. Jest to sprawa za trudna, ktoś może powiedzieć dla mnie. I na pewno ja upadnę. Nie ma dla mnie pomocy. Ktoś może się czuć nieudolny, bezsilny i może wątpić w zwycięstwo. A więc tutaj mamy naszego Pana jako najwyższego kapłana, który przychodzi nam z pomocą. Święty Paweł, Piotr, Jan, Jakub i wielu innych wybitnych braci zwyciężali. Ale ktoś może powiedzieć, ale ja mizerny, słaby i bez znaczenia, załamię się, nie wytrwam do końca. A więc widzimy, jednak mamy naszego Pana. Bóg zna, jesteśmy za ulepienie, żeśmy naczyniami wyciekającymi. Zna nasze słabości pod tym względem. I dlatego przygotował, poczynił zarządzenie, aby nasz Pan swoją służbą jako najwyższy kapłan przychodził nam z pomocą. I to z pomocą wewnętrzną i zewnętrzną, który uzupełnia nasze wszelkie braki i uchybienia. Drugą więc podstawą naszej nadziei jest służba naszego Pana Jezusa Chrystusa jako najwyższego kapłana i Jezus jest naszą nadzieją. Tak jak jeszcze to czytamy w pierwszym liście Tymoteusza, pierwszy rozdział, a pierwszy wiersz, gdzie apostoł mówi: Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, według obietnicy żywota onego, który jest w Chrystusie Jezusie. Pierwszy obietnicy. Nie wiem, czy dobrze odczytałem ten tekst. W tym tekście zdaje się, że zmyliłem się tu. Jest zaznaczone wyraźnie, że Jezus jest również przedmiotem naszej nadziei, że w Nim zupełnie możemy ufać i polegać. A więc Jezus jest arcykapłanem, Jezus więc jako arcykapłan czyni dla nas 7 rzeczy. To znaczy, bo zaznaczyliśmy, że jesteśmy słabi, nieudolni, ktoś może mówić, że nie jest, że On nie zwycięży. A więc też zwycięży, jeżeli zupełnie będzie ufał w naszym Panu jako nadziei. Bo On wszystko uczyni, żeby tylko staliśmy się zwycięzcami i osiągnęli nadzieję. I dlatego On czyni dla nas jako najwyższy kapłan pod tym względem 7 rzeczy, które stanowią drugą podstawę naszej nadziei. 2 z nich uczynił nasz Pan, gdy był w ciele, a 5 czyni, będąc już jako istota duchowa. Oto te 7 rzeczy, które Jezus czyni dla nas. Pierwsze, On się ofiarował na ofiarę przyjemną, aby była przyjęta przez Ojca naszego za nas. A więc złożył nasz Pan za nas ofiarę. Drugie, przez rozwinięcie w sobie charakteru, który pozwoli mu być wiernym i miłosiernym arcykapłanem, aby odpowiednio i skutecznie mógł służyć naszym potrzebom. Jezus nie tylko, że złożył okup, ale On rozwinął podczas swej służby na ziemi charakter taki, że jest arcykapłanem. On rozumie wszelkie nasze braki, wady i potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że On sam to przechodził. Nieraz możemy mieć wybitnych mężów, którzy przemawiają do ludzi czy do narodu, ale oni nieraz są w takich okolicznościach, że oni nigdy nie przechodzili tego, co najpokorniejszy, najniższy jakiś pracownik czy obywatel kraju. Nie wnikają nieraz dostatecznie w jego położenie i trudności, ale nasz Pan to czyni. Dlaczego? Bo On właśnie tą drogą te doświadczenia przechodził. I to mamy pięknie pokazane w liście do Żydów, 2 rozdział 17 i 18 wiersz. Skąd miał być we wszystkim podobny braciom, a więc pod każdym względem nasz Pan był nam podobny. W doświadczeniach, trudnościach, kłopotach i tym podobnie. A przez to, co się stał, aby był miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem w tym, co się u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziać miało. Albowiem, że sam cierpiał, będąc skuszony, pod każdym względem, jakiekolwiek pokusy my mamy, doświadczenia to takie również miał Jezus, oprócz grzechu. Albowiem, że sam cierpiał, będąc skuszony, może ci, którzy są w pokusach, ratować. A więc widzimy, Pan zna nasze wszelkie sprawy i On może nas ratować. a w innym jeszcze rozdziale listu do Żydów czytamy, to jest w 7 rozdziale, nie wiem który wiersz, że nasz Pan jest w stanie zbawić nas w sposób doskonały. To jest wiersz 25. Przecież i doskonale zbawić może tych, a więc doskonale, nie tylko tak byle jako. Przecież i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. A więc widzimy, jaką mamy silną postawę. Nadzieję. A zatem tak długo, jak pozostaniemy wiernymi, będziemy znajdowali się przykryci sprawiedliwą szatą zasługi Jezusa Chrystusa. Nasza więc ignorancja i słabość nie mogą nas obalić, jeżeli nasze serce pozostanie prawe przed Bogiem. A Bóg wyraźnie mówi, że On nie pogardzi skruszonym sercem. I jeszcze możemy zauważyć, jak Bóg opiekuje się, jak On chce zwycięstwa naszego, chce, żebyśmy zupełnie ufali w nadziei, bo On właśnie dostarczył nam takiego arcykapłana i odkupiciela. O tym czytamy, jak Bóg tak cielesnym, jak i duchowym ludem Bożym się opiekował. I czytamy. We wszelkim uciśnieniu, to jest prosto Izajasza 63 rozdział, a 9 wiersz, gdzie Bóg mówi, we wszelkim uciśnieniu ich, a więc we wszelkich naszych doświadczeniach i uciskach, Bóg z nami jest, we wszelkim uciśnieniu ich i On był uciśniony, Bóg to odczuwa. Jak my cierpimy, to Bóg cierpi. Jak my się radujemy, Bóg się z nami raduje. Ale anioł oblicza Jego wybawił ich. Bóg zawsze posyła anioła, by nas wybawiać, jeżeli tylko będziemy do Niego gorąco wołać. Z miłości swej i z litości swej On sam odkupił ich. Bóg nas odkupił przez swego Syna. Jak czytamy w Ewangelii Jana 3,16, że On tak umiłował świat, czy możemy sobie wyobrazić, jaką Bóg miał miłość, że Syna swego jednorodzonego dał, który był uciechą i skarbem niebios, i odkupił ich, piastował ich i nosił ich po wszystkie dni wieku. A więc Bóg nas piastuje i nosi nas tak jak matko dziecko. Te nasze nędzne życie i te doświadczenia króciuchne, jak apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, to jest właśnie tym noszeniem i piastowaniem nas, żeby nas wyrobić na ludzi zdolnych do wiecznego życia, żebyśmy mieli odpowiedni charakter. A nie tak, jak poprzednio zaznaczyłem, a gdybyśmy tu dali ciało ludzkie, jakby on takim tym umysłem wyglądał. W otoczeniu przybyśmy ludzkim, albo jakbyśmy wyglądali ludzie niedoskonale w otoczeniu istot duchowych, w obecności Boga. Trzecią rzeczą, którą nasz Pan czyni dla nas, stanie już będąc duchowym, to z Bożej zachęty. Przypisując nam swoją zasługę. A więc widzimy, Bóg pokrywa wszelkie nasze wady, wszelkie nasze uchybienia. Czyli jesteśmy tą szatą przed Bogiem widziani, jakobyśmy byli w 100% doskonali i sprawiedliwi. Ważną rzeczą jest Jego stawianie się za nas. Przed Boską sprawiedliwością, otrzymując błogosławieństwa i dary od Boga dla nas, a wśród nich również dar Ducha Świętego, o którym to Duchu Świętym czytamy w Ewangelii Jana 14 rozdział od 15 do 17 wierszu. Jeśli mnie miłujecie, przykazanie moje zachowajcie, a ja prosić będę Ojca o różne dary i błogosławieństwa oczywiście, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami mieszkał na wieki. A więc Bóg nam udziela Ducha Świętego jako pocieszyciela, by On z nami przebywał na wieki. Onego Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna, lecz wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. A więc Pan nam udziela Ducha Świętego. Tym tym dziełem naszego Pana jako najwyższego kapłana jest nauczanie nas tego, co należy wierzyć i co czynić, a w co nie należy wierzyć i co nie należy czynić. On udziela nam nauki za pośrednictwem różnych narzędzi i różnych czynników, jak wiemy, literatury, prawdy, słów i tak dalej. I przez doświadczenia życiowe. Szóstą rzeczą, którą nasz Pan czyni dla nas jako najwyższy kapłan, jest to, że umożliwia nam złożyć ze siebie ofiarę, bo sami byśmy nie byli w stanie Bogu zupełnie się poświęcić i ofiary dokonać. A to On czyni właśnie przez Ducha Świętego, który nas ożywia, pobudza do poświęcenia, do ofiarności i do wszelkiej dobrej działalności. Daje nam sposobność służenia i w ten sposób możemy wypełnić nasze poświęcenie. Widzimy, ja bracia przyjechałem do Polski, myślałem, że tylko będę tłumaczył, że brat Armstrong przyjedzie na czas, a tu już mnie wzięli w obroty w Poznaniu i tak samo. Tego wynika, że muszę więcej poświęcać czasu na wykłady i muszę się również więcej ćwiczyć w wykładach. Bo czyniąc to, będę zdobywał prawdę i jej ducha, będę pozbywał różnych swoich wad, słabości i w ten sposób, choć się czuję słaby i nieudolny, to jednak Pismo Święte mówi, że moc moja wykonuje się w sposób doskonały w słabości Twojej. Tak ten tekst mówi w drugim liście do Koryntian 12:9 według lepszego, czyli angielskiego przekładu. Szóstą rzeczą, to już my mówili, co Pan czyni, że umożliwia nam, iż nasze poświęcenie ze siebie możemy uczynić pewnym. Siódmą rzeczą jest, iż nas Pan wnosi nas do doskonałości, bo coraz więcej rozwijamy charakter, coraz więcej się oczyszczamy i utwierdzamy w charakterze i wierze. A co się tyczy nowych stworzeń, małego statka i wielkiego grona, to Bóg doprowadził ich do zupełnej doskonałości charakteru, serca i woli, a w marcu stale tylko otrzymali doskonałe duchowe ciała. Bóg więc rozwija nas w każdym dobrym słowie i czynie, daje nam sposobność wzrostu, znajomości i łasce, jak również udziela nam niezbędnych prób i doświadczeń dla naszego oczyszczenia ze wszelkiej naleciałości ciała i ducha, czyli rozwija nas na podobieństwo swego charakteru. Dlatego nigdy nie zapominajmy dziękować Bogu za różne próby i doświadczenia, a także usiłujmy dowiedzieć się, rozważać, myśleć i badać, dlaczego te doświadczenia nas spotkały. Bo bez woli Bożej jest powiedziane, że ani włos z głowy nam nie spadnie. Jeżeli jakieś doświadczenie nas dosięgło, choroba, niepowodzenie, trudności w rodzinach, w zboże czy tak dalej, to Bóg to dozwolił. I powinniśmy z tego wyciągnąć lekcje i rozwój. Co więcej, ponadto możemy żądać od Niego jako zewnętrzną pomoc, od naszego Pana. Czy może ktoś z nas więc mówić, że jestem słaby i nie mogę odnieść zwycięstwa? A więc widzicie, że ja też nie mam prawa mówić, że nie mogę służyć? Że jestem słaby, nieudolny i tak dalej? Nasz Pan mówi nam, dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości Twojej. Moc moja wykonywa się doskonale w słabości Twojej. Widzimy więc, jaką silną jest nasza druga postawa nadziei, oparta na urzędzie najwyższego kapłana, który udziela nam wszelkiej niezbędnej pomocy do zwycięstwa. Trzecią podstawą naszej nadziei jest Duch Święty, który jest pomocą zewnętrzną. Jakbyśmy mówili o zewnętrznej pomocy, jaką Pan nam udziela jako najwyższy kapłan. Bez Ducha Świętego nie moglibyśmy rozwinąć naszych charakterów. On udziela nam wszelkiej pomocy wewnętrznej. I możemy odczytać do Efezy pierwszy rozdział od 12 do 14 wierszy, abyśmy my byli tu stale sławy Jego, którzyśmy pierwej nadzieję mieli w Chrystusie, którym i my, i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, To jest Ewangelium zbawienia waszego, przez którą też uwierzycie, jesteście zapieczętowani Duchem Onem Świętym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności ku chwale sławy Jego. A więc jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym nie w takim znaczeniu jak jesteśmy, ale w podrzędnym znaczeniu. Duch więc Święty jest również podstawą naszej nadziei. Obecnie jest on tylko zadatkiem chwalebnego przyszłego dziedzictwa, jakiego się spodziewamy i jakiego z utęsknieniem oczekujemy i pragniemy. Zapewnieniem, że otrzymamy dziedzictwo, jest wypełnienie i że wypełnimy śluby naszego poświęcenia. A więc tylko od nas zależy, jeżeli tylko nasze śluby, nasze warunki przymierza poświęcenia wypełnimy, to Bóg i nasz Pan wszystko wypełnią. A więc powtarzamy teraz te trzy podstawy naszej nadziei. Pierwszą podstawą jest obietnica przymierza związanego przysięgą. Drugą podstawą jest urząd najwyższego kapłana. I trzecią podstawą jest udzielenie nam Ducha Świętego. A teraz jeszcze dwa słowa o funkcjach nadziei. Jakie są funkcje nadziei? Jej szczególną funkcją jest zachęcać nas, to znaczy czynić nas silnymi dla Pana, dodawać nam otuchy i odwagi w wszelkim boju, w wszelkim rozwoju. Ogólną zaś jej funkcją jest dopomagać nam w rozwoju i w trwaniu w każdym dobrym słowie i czynie i zwalczać każde złe słowo i czyn. Nadzieja prowadzi nas do pokory, dopomaga oczyszczać się ze wszelkiej nieczystości, wszelkich naleciałości ciała i ducha, wzmacnia nas w miłości wobec Boga, Jezusa Chrystusa, naszych braci, świata i nawet nieprzyjaciół. I dopomaga nam wielce do rozwijania również innych zalet charakteru, a więc cierpliwości, wiary, przebaczenia, samokontroli i tym podobnie. Nam jest nieraz bardzo trudno przebaczyć, jak mamy jakieś starcia z braćmi, ktoś nam dokuczy, czy pokrzywdzi nas, to nieraz pamiętamy całe lata. A nasz Pan uczy nas, że powinniśmy przebaczyć 7 razy 70, czyli inaczej mówiąc 490 razy. Jakbyśmy się tak nauczyli przebaczać, żebyśmy byli w stanie komuś przebaczyć aż 490 razy, to bądźmy pewni, drodzy bracia i siostry, żebyśmy ten następny raz 490 mogli przebaczyć. Przez to nasz Pan nam pokazał, że czym więcej będziemy przebaczać, to tym więcej rozwiniemy tą łaskę przebaczania. Dam wam przykład, jak jeszcze u nas żył pielgrzym i początkowo był on przedstawicielem działu polskiej pracy na Francję, brat Herman, dzielny brat, który wiernie ukończył swój bieg i zmarł, to miał on przyjaciela, raczej dwóch sąsiadów. I ci dwaj sąsiadzi Francuzi zawsze byli w kłopotach, w trudnościach, w sporach. I po prostu się do bicia często brali i bili. No i później, będąc górnikami, jeden poważnie zachorował, miał pylicę, był już na łożu śmierci. I brat Herman, tak między nimi, tamtymi dwiema pokłóconymi przyjacielami, doprowadził, żeby się jednak pojednali. No i żony tych dwóch przyjacieli, tych dwóch sąsiadów płynęły też. I ten był na łóżku, leżał chory, a ten drugi jeszcze był zdrowy, jeszcze był w sile wieku. I przyszedł do niego, no i się przepraszali. A ten, który leżał chory, mówi, no ja już ci też przebaczam wszystko, wiesz. Bo już wkrótce umrę, widzę, że już nie mam sił. Ale mówi, jakbym tak jeszcze mógł, to jeszcze bym ci tak porządnie wciął. Ten twój nos bym ci zmiażdżył, wtedy mógłbym spokojnie umierać. A więc widzimy, mu przebaczył, bo już nie mógł nic zrobić. Ale jakby miał siłę, to jeszcze by się odwetował, jeszcze miał pomstę. nadzieja, tak jak ją przedstawiono, obecnie zaczyna działać dopiero w poświęceniu. Ale ona również działa w pewnej mierze już w stanie usprawiedliwienia. Ona pozwala nam być umarłymi dla siebie i świata, a ożywionymi dla Pana, prawdy, braci i Pańskiej sprawy. Ona odrywa nasze uczucia od rzeczy ziemskich, a przywiązuje nas coraz więcej do rzeczy duchowych, do rzeczy niewidzialnych. W walce chrześcijańskiej po wierze nadzieja jest najskuteczniejsza. Ona prowadzi właśnie nas do zwycięstwa i napełnia nas odwagą, bo sednem nadziei jest hart duszy. Z tego powodu jest ona drugą, najwyższą, pierwszorzędną łaską. A spośród wszystkich łask, jakiekolwiek by nie były, czy wyższe, czy niższe, drugorzędne, czy pierwszorzędne, to są trzy takie, które są najwybitniejsze ze wszystkich, wyróżnione w Piśmie Świętym. I tymi właśnie łaskami są trzy, o których mówi apostoł Paweł, 13, pierwszy list do Koryntian 13 a 13. A teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Lecz nikt największą jest miłość. A więc widzimy, nadzieja wchodzi w skład tych trzech najważniejszych łask. Nadzieja również nasza będzie doświadczona przez Boga. Bóg dozwoli na nas różne doświadczenia celem oczyszczenia i wypróbowania naszej nadziei. To jest szczerą i prawdziwą. Szatan przez swoje ataki na nadzieję chce nas doprowadzić do rozpaczy, ale Bóg przychodzi nam z pomocą. To, co doświadcza nasze nadzieje, to są różne straty, rozczarowania, zwłoki, ograniczenia, opozycje, przesiewania, cierpienia, choroby i tym podobne rzeczy. Niechaj one nie doprowadzają nas do rozpaczy, ale przeciwnie, do wzmocnienia naszej nadziei opartej na silnej podstawie, tak jak to poprzednio zauważyliśmy, jaką jest obietnica przymierza Abrahamowego. I na zakończenie może byśmy zakończyli, jeżeli by mi ktoś pozwolił, mannę, pięknym cytatem o nadziei brata Russella i brata Johnsona. A nie na 30 maja, jeśli się nie mylę. Tak. W nadziei się weselący, a więc weselmy się w nadziei, ucisku cierpliwi. A więc nie pozwólmy, aby jakiekolwiek doświadczenia nas zniechęciły. Rzymian 12:12. Paweł komentuje. Walka, jaką chrześcijanin toczy, jest ważną w jego życiu, bo decyduje o naszej wieczności. Musi on zwalczać naturalne skłonności starej natury i z ufnością wyglądać zwycięstwa, które zależy od mocy i jego wielkiego wodza i zbawiciela, jak zauważyliśmy, jak on dla nas działa. Nie może on ulegać pochlebstwom, ani dać się uwieść powodzeniu lub upadać pod ciężarem przeciwności. Nie może dozwolić, aby przykre doświadczenia życiowe miały ujemnie oddziaływać na jego usposobienie, czyniąc go przez to zgryźliwym, przykrym lub opryskliwym. Nie może dozwolić, aby pycha, chętliwo lub własna sprawiedliwość mogły wzrastać i korzystać z rzeczy doczesnych, które opatrzność Boża mu udzieliła w celu doświadczenia jego wierności we wywiązywaniu się z powierzonego mu szafarstwa. Komentarz posłannika Epifanii. Naszą nadzieją jest ujrzeć Boga i Chrystusa, być takimi jak On, my nie jako Bóg, jako On, jako boską naturę, ale być istotami duchowymi i w Jego społeczności i dzielić z Nim chwałę, oczywiście w mniejszym stopniu. Jest to powód do wielkiej radości. Nasze próby są tylko środkami przygotowującymi nas do urzeczywistnienia się nadziei i wymagają cierpliwości, abyśmy nie upadli, lecz wytrwale i pogodnie wyczekiwali tej chwalebnej nadziei przed nami wystawionej. Niecierpliwa ma doskonały uczynek, a chwalebna nadzieja będzie nasza. A tego ja życzę wszystkim braciom i siostrom oraz Tobie. Amen.
Pieśń za numerem 178. Teraz podziękujemy Ojcu Niebieskiemu za łaski, za błogosławieństwa nam udzielone do obecnej chwili, zwracam obajkę.
Boże Wszechmogący, Stwórco i Panie, dziękujemy Tobie przede wszystkim za przywilej tej uczty, która się tu odbywa i że z łaski Twojej dał nam wspólnie tu się zjechać z różnych stron. Dziękujemy Ci przede wszystkim za Twego Syna, który złożył okup za nas i że w ten sposób Ty okazałeś dla nas wielką miłość. Jak zauważyliśmy, że Ty nas nosisz na rękach, opiekujesz się nami i tak nas strzeżesz, jak inny jeszcze tekst mówi, jako źrenicy swego oka. Dziękujemy Ci także za przywilej zastanowienia się nad wyższą, pierwszorzędną łaską. To jest nadzieją i spraw, abyśmy coraz więcej mogli ją rozwijać, abyśmy coraz więcej mogli pragnąć i spodziewać się przedmiotu nadziei, to jest obietnicy chwalebnej przyszłego wiecznego życia w chwale i szczęśliwości. A ponieważ jesteśmy słabi, upadli, prosimy Cię o wybaczenie wszelkich naszych niedociągnięć, słabości i upadków, a o dalszą Twoją łaskę, kierownictwo, pomoc i błogosławieństwo Cię prosimy, za wszystko Ci dziękując i to nie tylko dla nas tu zgromadzonych, ale także dla wszystkiego ludu Twego. Bo Ty, o Boże, najlepiej wiesz, co komu udzielić, co komu może wyjść na Jego najwyższe dobro i jak ulżyć w życiu niedoli. A tak poruszamy wszystkie sprawy nasze w ręce Twoje. Jeszcze raz Ci dziękując za wszystko przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. A więc mamy...
wiarny brat, brat Gordyński, którego prosimy.
Umiłowani, drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przede wszystkim pragnę skorzystać z przywileju przekazania Wam braterskim